chemicznie rzecz biorąc, ludzkie ciało to w zasadzie węgiel, wodór, tlen i powiedzmy garść jakichś tam innych pierwiastków.
Brzmi dość tanio.
No dokładnie, bo wiesz, na otwartym rynku to wszystko jest warte około 7 dolarów i 38 centów.
Niesamowita kwota.
Prawda. I jak to się w ogóle dzieje, że ten, no bądź co bądź, zbiór relatywnie tanich minerałów potrafi napędzać gigantyczne armie, budować imperia
i wznosić pałace pod same chmury?
Właśnie. Tylko po to, by udowodnić całemu światu, że jest wart znacznie, znacznie więcej.
To jest to wieczne udowadnianie swojej wartości.
Zdecydowanie. Witamy w przestrzeni, gdzie bierzemy pod lupę fascynujące źródła i wyciągamy z nich to, co najistotniejsze. Dzisiaj w naszym studium opieramy się na analizach tekstów starożytnych.
Konkretnie na badaniach doktora Johna Oswalta.
Dokładnie tak. Patrzymy na 13-14 rozdział Księgi Izajasza właśnie przez pryzmat jego wykładów. I wiesz, choć na pierwszy rzut oka będziemy się tu obracać w świecie martwych królów zrujnowanych miast, to naszą misją jest pokazanie czegoś głębszego.
Ponieważ ten starożytny tekst to tak naprawdę jest to ponadczasowy i niezwykle ostry skalpel.
Skalpel, który bezlitośnie wręcz obnaża anatomię ludzkiej pychy.
I nasze takie desperackie poszukiwanie własnej wartości.
To ujęcie chemicznej wartości człowieka, które przywołałaś, to jest tu w ogóle w punkt. Zazwyczaj patrzymy na te teksty prorockie z ogromnym dystansem.
Jasne, traktujemy je jak taką dawną geopolitykę.
O właśnie.
Ale kiedy zanurzymy się w mechanizmy, które te teksty opisują, to nagle okazuje się, że mamy do czynienia z absolutnie precyzyjną dekonstrukcją. Dekonstrukcją tego, co nadaje człowiekowi znaczenie.
Czyli to nie jest tylko lekcja historii o kimś, kto żył tysiące lat temu.
Absolutnie nie. Zobaczymy dzisiaj, w jaki sposób te starożytne słowa diagnozują takie codzienne mechanizmy, z którymi zmagamy się my sami każdego dnia.
Okej, to rozłóżmy to w takim razie na czynniki pierwsze, bo żeby w ogóle dotknąć tematu zaufania, no i pychy, to musimy najpierw spojrzeć na scenę polityczną tamtego okresu.
Zgadza się. To nasz poligon doświadczalny.
Bo te rozdziały, o których rozmawiamy, stanowią część większego bloku tekstów. Można by je nazwać takimi lekcjami zaufania, prawda?
Tak, to bardzo trafne określenie. Lekcje zaufania.
I sytuacja wyglądała tak, że wcześniejszy król Ahaz stanął w obliczu kryzysu i kompletnie oblał swój egzamin z zaufania.
Oblał go z kretesem. Zamiast oprzeć się na wierze, wpadł w panikę.
No i zawarł polityczny sojusz z mocarstwem, z brutalną Asyrią. Teraz na scenę wkracza jego następca król Ezechiasz. No i on dostaje taką szansę na poprawkę.
Szansę na poprawkę z zaufania. Autor biblijny serwuje tu całą serię wyroczni przeciwko różnym narodom.
Po to, żeby udowodnić jedną konkretną tezę, prawda?
Dokładnie. Teza brzmi tak. Nie wolno ufać obcym potęgom, bo każda z nich w końcu podlega osądowi. Każda ma swój termin ważności.
Ale wiesz, tu pojawia się taki fascynujący paradoks historyczny. Zastanawiałam się nad tym, przygotowując się do naszej analizy.
Zamieniam się w słuch.
Skoro głównym zagrożeniem tamtych czasów, mówimy o końcówce VIII wieku przed naszą erą, była militarna, niezwykle brutalna Asyria, to dlaczego pierwsze uderzenie proroctwa jest wymierzone w Babilon?
Który był wtedy w zasadzie tylko jedną z wielu prowincji.
No właśnie. Dlaczego najcięższe działa w tym tekście uderzają w Babilon, a nie w Asyrię, która trzymała wszystkich za gardło?
Fascynujące jest to, że to pytanie to jest absolutny klucz do zrozumienia strategii całego tego tekstu.
To znaczy?
Asyria faktycznie miała wtedy potężną władzę. To była ta twarda, militarna siła, ale Babilon pełnił zupełnie inną funkcję w świadomości całego starożytnego Bliskiego Wschodu.
Jaką funkcję?
Myślę, że świetną analogią jest tu relacja między, powiedzmy, dzisiejszym Waszyngtonem a Nowym Jorkiem.
Okej, to mi przemawia do wyobraźni. Rozwiń to, proszę.
Asyryjska Niniwa była jak Waszyngton. To było centrum decyzji politycznych, czysta siła militarna i administracyjna.
Czyli to twarde zarządzanie kryzysowe.
Dokładnie tak. Natomiast Babilon był starożytnym Nowym Jorkiem. Był absolutnie kulturalnym, kosmopolitycznym i intelektualnym sercem ówczesnego świata.
Rozumiem. Czyli Babilończycy patrzyli na Asyryjczyków jak na takich zbrojnych prowincjuszy.
Zdecydowanie. Mogli myśleć, wiesz, wy macie większe muskuły, ale to my mamy wyrafinowanie, klasę, no i kulturę, by zarządzać cywilizacją.
I z tego, co czytałam, Babilon ciągle szukał okazji do buntu. Próbował wciągać mniejszych graczy, takich jak właśnie nasz król Ezechiasz, w swoje misterne intrygi.
Tak, i to jest ta pokusa. To trochę tak jak w dzisiejszym świecie biznesu czy w korporacji, prawda? Kiedy projekt zaczyna się sypać, ludzie z czystego strachu szukają ratunku u tych z największą władzą.
Albo próbują podpiąć się pod tych z największym prestiżem po to, żeby za kulisami budować własne bezpieczne pozycje.
I to jest identyczny mechanizm psychologiczny. Ezechiasz jest bardzo mocno kuszony, by zaufać całemu temu blichtrowi Babilonu. Chce poczuć się bezpiecznie w ich cieniu.
Więc dlatego to proroctwo najpierw uderza w Babilon. Uderza w ten prestiż.
Dokładnie z dwóch powodów. Po pierwsze, autor wybiega daleko w przyszłość. Wie, że to ostatecznie Babilon zniszczy Jerozolimę.
Jasne, czyli w 586 roku przed naszą erą.
Właśnie. Ale po drugie, i to jest chyba znacznie ważniejsze pod kątem dzisiejszej analizy, Babilon uosabiał ten absolutnie najwyższy stopień potęgi i blichtru.
Uosabiał wszystko, co człowiek może osiągnąć swoimi siłami.
Tak. Więc tekst, zaczynając od Babilonu, uderza w sam szczyt. Komunikat jest brutalnie jasny. Nawet ta najbardziej wyrafinowana, genialna cywilizacja ostatecznie upadnie, więc po prostu nie pokładajcie w niej swojej nadziei.
Tylko wiesz co, sposób, w jaki opisany jest ten upadek, zmusza do znacznie głębszego zastanowienia.
Masz na myśli te apokaliptyczne obrazy?
Tak, bo mamy proroctwo, które rzekomo jest wymierzone w konkretne fizyczne miasto, ale przez pierwsze 16 wersetów 13 rozdziału nazwa Babilon w ogóle nie pada.
Ani razu. Zgadza się.
Zamiast takiego, kronikarskiego zapisu, jak armia zdobywa mury, otrzymujemy wizję jakiejś potężnej kosmicznej katastrofy.
Gwiazdy gasną.
Słońce ciemnieje, niebo drży, ziemia dosłownie trzęsie się w posadach. Dlaczego zniszczenie jednego kulturalnego centrum jest opisane tak, jakby kończył się wszechświat?
Bo to jest celowy zabieg, który ma nas wyrwać z takiej lokalnej historii. Zobacz, Bóg nie sądzi tutaj wyłącznie jednego konkretnego skrawka ziemi gdzieś tam w Mezopotamii.
Czyli to ma szersze znaczenie.
Znacznie szersze. Bóg sądzi ludzkość jako całość. A Babilon jest tutaj pewnym archetypem.
Archetypem czego?
Uniwersalnego problemu. Problemu, z którym wszyscy się zmagamy, mianowicie z pychą.
Werset 11 formułuje to oskarżenie dosyć precyzyjnie, prawda?
Tak, mowa tam o arogancji, bezwzględności i pysze w najgłębszym teologicznym sensie. To nie jest tylko kwestia, bycia zbyt pewnym siebie.
A czego? Czym jest ta pycha?
Pycha w swoim jądrze to jest fundamentalne stwierdzenie człowieka: ja sam jestem dla siebie Bogiem. Mój własny intelekt, moje zasady i moja wola to najwyższy autorytet w kosmosie.
O rany! Czyli to jest właściwie uzurpacja władzy.
Dokładnie. I co bardzo ciekawe, ten grzech, ten rodzaj pychy, on nie jest zarezerwowany tylko dla złych tyranów.
Dotyka też takich dobrych, kulturalnych ludzi.
Często tych najbardziej wyrafinowanych. Dokładnie tak, jak wyrafinowany był elitarny Babilon.
Dobrze, to ja tu muszę zapytać, bo pojawiła się u mnie taka mocna wątpliwość, kiedy zagłębiałam się w te materiały.
Jasne, pytaj.
Kiedy słyszymy o takim absolutnym potępieniu pychy i stawiania siebie w centrum, to łatwo odnieść wrażenie, że ten tekst proponuje nam jakieś totalne samoponiżenie.
Że mamy się biczować psychicznie.
Trochę tak. Zastanawiałam się, czy to wszystko oznacza, że każda forma poczucia własnej wartości jest zła. Że człowiek powinien cały czas czuć się kompletnie bezwartościowy, żeby nie narazić się na gniew. Bo to brzmi szalenie fatalistycznie.
Rozumiem to oburzenie. I to jest bardzo powszechne, ale niezwykle niebezpieczne nieporozumienie tego tekstu.
Jak to właściwie rozgraniczyć?
Zobacz. Odwrócona pycha, czyli to ciągłe powtarzanie sobie jestem do niczego, jestem beznadziejny, to nadal stawia w centrum uwagi kogo?
Nadal własny ja. Moje problemy, moje błędy.
Dokładnie tak. Wciąż jesteśmy zapatrzeni w siebie, tylko pod innym kątem. Przypomnijmy sobie ten start dzisiejszej rozmowy, tę chemiczną wartość ciała.
$7.38.
No właśnie. To jest nasza autentyczna wartość, jeśli spojrzymy na siebie jako na absolutnie niezależny, samowystarczalny byt.
Niewiele.
Pycha to jest po prostu wyczerpująca, desperacka próba udowodnienia, że z tych marnych kilku dolarów sami o własnych siłach zbudowaliśmy miliardy.
Czyli to jest takie pompowanie własnej wartości od wewnątrz, na siłę.
Tak, to bardzo dobre określenie. Tymczasem prawdziwa pokora i taki autentyczny szacunek do samego siebie, one wynikają z zupełnie innego mechanizmu. Wynikają z relacji.
Z relacji z tym kimś na zewnątrz, z Bogiem?
Tak. Człowiek zyskuje tę niewyobrażalną wartość, ponieważ został stworzony na obraz Boga. Jego ogromna wartość, ostatecznie warta ceny życia Syna Bożego, została mu nadana z zewnątrz.
Czyli zdrowe poczucie wartości polega na zaakceptowaniu tej otrzymanej godności, a nie na takim sztucznym, gorączkowym kreowaniu jej samemu.
Punkt. I to nieustanne kreowanie prowadzi nas prosto do pojęcia, które jest absolutnym fundamentem tych tekstów o Babilonie.
I tu robi się naprawdę ciekawie, bo ci wszyscy królowie, ci budowniczowie, napędzani przez pychę, próbują osiągnąć coś, co określają mianem chwały.
Zgadza się. Chcą chwały.
Ale w naszym współczesnym języku chwała to wie, no to coś ulotnego. To sława. To błyszczenie na okładkach, w mediach społecznościowych. Piękne jak zachód słońca, ale zaraz znika.
A w starożytności było to pojęte zupełnie inaczej.
No właśnie. Doktor Oswald to świetnie tłumaczy. Jakie jest definicyjne znaczenie tego starożytnego hebrajskiego pojęcia?
Używa się tam słowa kabod. I kabod w swoim najgłębszym rdzennym znaczeniu oznacza wagę, substancję. Coś niesamowicie ciężkiego.
Czyli to nie jest tylko blask, to jest dosłownie ciężar.
Jeśli w starożytnym świecie mówiłaś, że masz chwałę, to znaczyło, że miałaś realny społeczny i polityczny ciężar. Miałaś złoto, wpływy, armię, zaszczyty.
A Babilon z całą pewnością uważał, że jest najcięższym, najpotężniejszym bytem na ziemi.
Mieli monopol na chwałę. Ale Bóg tutaj obnaża brutalną prawdę. Kiedy położysz na wadze całą tą chwałę potężnego Babilonu, te wszystkie stulecia ludzkich osiągnięć, a na drugiej szali chwałę Boga, która wypełnia całą ziemię,
to ta ludzka pycha nagle waży tyle co nic. Zero.
Zrównuje się z zerem, staje się lekka jak piórko i kompletnie traci znaczenie.
I wiesz, ten kontrast między tym sztucznie napompowanym ciężarem, a ostatecznym upadkiem, on staje się nagle bardzo precyzyjny historycznie. W wersecie 17-13 rozdziału nagle opuszczamy te kosmiczne wizje i mamy twardą geopolitykę.
Pojawiają się Medowie.
Dokładnie. Dzisiejszy, powiedzmy, Iran. Bóg mówi, że wzbudzi Medów przeciwko Babilonowi. I tu historia pokazuje nam niesamowitą precyzję tego proroctwa, bo ono przecież wybiega niemal 200 lat w przód.
Ta historyczna ironia jest tu genialna, zobacz. Medowie najpierw byli najbliższymi sojusznikami Babilonu, pomogli im doszczętnie zniszczyć dawnego potężnego wroga Asyrię.
Rozumiem. Zniszczyli Asyrię razem z Babilończykami.
Tak. Ale z biegiem dekad szachownica geopolityczna się zmienia. Medowie sprzymierzają się z Persami i to właśnie oni niszczą Babilon, obrażając go w proch.
Ale to, co jest dla mnie najbardziej wstrząsające, to ten obraz, jaki zostaje po Babilonie.
Kompletne pustkowie.
Zdecydowanie. Wyobraziłam to sobie. Tekst maluje absolutne spustoszenie. Mówimy o pałacach, gdzie wcześniej chodzili królowie cali w złocie jedwabiach. I nagle dowiadujemy się, że zamieszkają tam hieny, szakale, sowy.
A niektóre tłumaczenia sugerują nawet obecność trusi, czy jakichś w ogóle mitycznych satyrów.
Właśnie, miejsce kompletnie dzikie, przerażające. Przez ponad 1500 lat ludzkość w ogóle zapomniała, gdzie leżał Babilon.
Miasto, które było pępkiem świata, zniknęło z mapy, jakby go w ogóle nie było.
To jest tak uderzające. Proszę wszystkich, by spróbowali to sobie teraz wyobrazić. To tak jakby dzisiejszy Nowy Jork nagle całkowicie przestał istnieć, a po wielu, wielu wiekach nikt na Ziemi nie potrafiłby wskazać, gdzie dokładnie leżał dawny Manhattan.
A w zrujnowanych szkieletach drapaczy chmur nocami wyłyby kojoty.
Zgadza się, niesamowicie mocny obraz. I kiedy mamy już ten obraz zrujnowanego miasta przed oczami, nagle wchodzimy w 14 rozdział i znowu wracamy do samego ludu Izraela.
Tak, następuje bardzo ostre literackie tąpnięcie.
Bo 14 rozdział zaczyna się od nagłej obietnicy współczucia, od obietnicy powrotu Izraela z wygnania, a nawet tego, że to oni będą teraz rządzić swoimi dawnymi oprawcami. Zastanawiałam się, dlaczego ten moment współczucia pojawia się dokładnie tuż przed wejściem w ten brutalny lament nad królem.
To ma bezpośredni związek z tym, o czym mówiliśmy na początku, co napędzało tych małych królów, by szukać ciągle pomocy u wielkich mocarstw.
Poczucie zagrożenia, czysty strach.
Właśnie, strach. Bóg roztacza przed nimi obraz niewyobrażalnej, wręcz przerażającej potęgi, która rozrywa Babilon, ale w samym środku tego koszmaru stawia bardzo jasną obietnicę.
Nie musicie się bać.
Dokładnie. Pokazuje potęgę okolicznych państw, by zaraz udowodnić, że ma nad nią całkowitą władzę.
To jest naprawdę potężne przesłanie, zwłaszcza w tamtym pośrodku tego całego geopolitycznego chaosu.
Przesłanie, by po prostu przenieść swoje zaufanie z zawodnych sojuszy na coś trwałego. I to prowadzi nas bezpośrednio do tego genialnego pod względem formy utworu.
Oj tak, utworu, który zaczyna się od wersetu 4. Utwór przybiera formę pieśni żałobnej, tradycyjnego lamentu nad zmarzłym królem Babilonu.
W języku hebrajskim użyto tu bardzo specyficznej struktury tak zwanego metrum kulejącego. Po hebrajsku to kina.
Na czym to polega?
Standardowa poezja często ma równe, symetryczne tempo, prawda? Na przykład 3 akcenty i potem znów 3 akcenty. A tutaj mamy rytm 3-2.
Czyli 3 uderzenia, a w drugiej części tylko 2.
Właśnie. Ten brakujący akcent tworzy fizjologiczne wręcz wrażenie potknięcia, urwania, jakby recytującemu nagle zabrakło tchu.
Jakby łapał powietrze z żalu, zanosząc się od szlochu.
Dokładnie. Tak, forma jest tu idealnie dopasowana do najcięższej żałoby.
Ale wiesz, z tą formą to ja mam jeden zasadniczy problem, kiedy wczytuję się w treść. Bo z jednej strony metrum może i jest żałobne, wibruje tym smutkiem, ale przecież treść to jest czysta, brutalna drwina.
To jest wręcz sarkazm w najczystszej postaci.
To jest dosłownie starożytny roast wygłaszany nad grobem najpotężniejszego króla. Utwór aż kipi od sarkazmu. Słyszymy o jakże nam z tego powodu smutno? Wcale nie.
Cała ziemia skacze z radości.
Dokładnie tak. Pomyślałam, że ten zabieg użycia jakże niezwykle eleganckiej formy żałobnej, po to, żeby tak totalnie wyśmiać potężnego człowieka, to on niesamowicie wzmacnia kontrast między tą jego dawną olbrzywią pychą, a obecną zupełną niemocą.
Ten poemat mistrzowsko dekonstruuje króla i robi to, prowadząc nas przez 3... powiedzmy takie zwrotki, które fizycznie przemieszczają się pionowo w strukturze kosmosu.
Ziemia, piekło, niebo i znów powrót na Ziemię.
Zacznijmy od powierzchni Ziemi. Ziemia jest nagle wolna.
I to nie tylko ludzie reagują. Doktor Oswald przywołał ten fascynujący szczegół z tekstu reakcję samej przyrody.
O tak, ten wątek z drzewami.
Tak, bo asyryjscy władcy, o których w zasadzie ten tekst też mówi, bardzo chełpili się wylesianym potężnych lasów w górach Libanu.
Ścinali wspaniałe cedry na budowę swoich gigantycznych, luksusowych pałaców, by pokazać, że panują nad samą naturą.
A teraz w tej pieśni same cyprysy i cedry, te nieme drzewa, dosłownie śpiewają z radości. Cieszą się, że umarł ich drwal oprawca.
Taki starożytny dowód na, wiesz, ekologiczną świadomość destrukcji, jaką sieje ludzka pycha. Ale potem z tej uradowanej ziemi perspektywa gwałtownie leci w dół.
Wpadamy do Szeolu, do hebrajskiej krainy umarłych, piekła.
I to jest bardzo mroczna, mrożąca krew w żyłach scena. Zmarli królowie, ofiary zmarłego władcy, dowiadują się, że ten do nich dołącza.
Ale to nie jest hołd.
Ani trochę. Wstają i rzucają mu w twarz: stałeś się słaby, jak my.
Król, który na górze miał zaplanowany jakiś nieprawdopodobnie zjawiskowy pogrzeb, zsuwa się do podziemi i widać tylko czerwie, jako materac z owadów i robaki służące jako kołdra. Niesamowicie dotkliwe poniżenie.
Ale potem, po tej ekstremalnej podróży w dół, autor nagle przypomina nam o wysokich ambicjach władcy.
I przenosimy się na niebo. Do ambicji ujętych w słowach: wstąpię na niebiosa, wyniosę mój tron ponad gwiazdy. I chwileczkę w tym momencie muszę ci wejść w słowo, bo tu mi coś mocno rezonuje.
Słucham.
Czy to nie jest ten słynny, powszechnie znany fragment, w którym czytamy o upadku szatana, o zrzuceniu Lucyfera z nieba?
I tu to rodzi bardzo ważne pytanie do tekstu. To jedno z najpopularniejszych powiązań w naszej zachodniej kulturze.
A nie jest poprawne.
Zawdzięczamy głównie późniejszym literatom, na przykład Johnowi Miltonowi i jego słynnemu Rajowi Utraconemu. Ale w oryginale biblijnym nie ma tu żadnej mowy o istocie duchowej.
O rany, czyli ukarana zostaje po prostu absolutnie ludzka, stricte ziemska pycha.
Dokładnie, ukarany zostaje człowiek król, autor biblijny, żeby to opisać, używa niesamowitej strategii kulturowej. Celowo pożycza język z dobrze znanego w tamtym czasie kananejskiego mitu.
O jakim micie mówisz?
Był taki pomniejszy bóg imieniem Athar. Kiedy wielki bóg Baal walczył z bogiem śmierci Motem, ten mały Athar spróbował wejść na tron Baala i przejąć władzę.
Postanowił wykorzystać okazję.
Tak, ale okazało się, że jest po prostu za mały. Jego nogi dyndały w powietrzu, nie sięgały podnóżka, kompletnie do tego nie pasował i ostatecznie został zrzucony.
Okej, to wiele wyjaśnia. Autor tworzy taką złośliwą karykaturę.
Porównuje króla, tego imperatora uwięzionego we własnej boskości, do żałosnego bóstwa z obcego mitu, które próbowało być większe niż było.
Asyryjczycy niszczyli ołtarze lokalnych bóstw, udając bogów, ale w rzeczywistości człowiek jest po prostu za mały, żeby zasiąść na tronie Stwórcy.
Zdecydowanie za mały. Co udowadnia ten powrót naszej analizy prosto na ziemię? Ostateczne, bardzo haniebne rozliczenie.
Wersety od 15 obnażają całkowitą kruchość tej potęgi.
Ten najwyższy człowiek świata nie dostaje po śmierci nawet rzetelnego pochówku. Jest rzucony na jakieś pobojowisko, zdeptany, brutalnie potraktowany jak, no, bezimienna padlina.
I tu naukowcy tacy jak dr Oswald widzą bardzo konkretne nawiązanie historyczne.
Do kogo?
Prawdopodobnie to nawiązanie do potężnego asyryjskiego władcy Sargona II. To był jedyny w całej historii asyryjski król, który zginął podczas bitwy w roku, powiedzmy, 705 przed naszą erą i z tego co wiem, jego ciała nigdy nie odzyskano z pola walki.
Co dla ludzi starożytności było ostatecznym kosmicznym znakiem przekleństwa. Człowiek, który trząsł światem, gnije wymieszany błotem.
Błotem i nicością. A propos historii, skoro jesteśmy przy tak mrocznych realiach tamtej epoki, wspominałeś o pewnym bonusowym wprost z życia autora tych wyroczni.
Tak, mówimy tu o wielkim proroku Izajaszu. Tradycja historyczna podaje, że jego absolutnie niezłomna, bezkompromisowa postawa kosztowała go życie.
Został męczennikiem.
Za czasów bardzo okrutnego króla Manasesa. Według przekazów Izajasz został ukarany przez establishment w przerażający sposób. Umieszczono go w wydrążonym pniu drzewa, a następnie brutalnie przepiłowano na pół wraz z tym pniem.
To uświadamia nam, jak niebezpieczne było obnażanie tych iluzji ludzkiej chwały w tamtych czasach.
Nigdy nie było to łatwe zadanie, by stać w opozycji do pychy władców.
Dobrze, to zbierając te wszystkie niesamowicie gęste wątki w jedną spójną całość, zobaczyliśmy, że 13 i 14 rozdział Księgi Izajasza to wcale nie są tylko, no, stare przepowiednie o zmianach granic imperium.
Zdecydowanie nie. To jest ponadczasowe i ostre ostrzeżenie o tym, że wywyższanie samego siebie bezwarunkowo wcześniej czy później kończy się bolesnym poniżeniem.
Żadna sztucznie wykreowana, taka, no, napompowana od wewnątrz chwała, czy mówimy o wielkim królestwie, czy tylko o pojedynczej jednostce, ta chwała nie może konkurować z wagą tej prawdziwej tożsamości, tożsamości ufundowanej całkowicie na relacji ze Stwórcą.
To ma bezpośrednie i to bardzo bolesne odniesienie do nas wszystkich dzisiaj. Wiesz, każdego dnia często zupełnie nieświadomie próbujemy być dla siebie swoimi własnymi małymi bogami.
Próbujemy gorączkowo kontrolować nasz los, udowadniać światu swoją własną wartość.
Co w świetle dzisiejszej analizy przypomina po prostu budowanie z góry skazanych na opadek pałaców skazanym na ruiny Babilonie.
I zostawiając nas wszystkich dzisiaj z czymś do takiego samodzielnego przetrawienia, skoro już wiemy, że ta starożytna, absolutnie niewyobrażalna chwała Babilonu z upływem czasu stała się zaledwie ruiną, na której wyją dzikie zwierzęta?
Co z tego wynika dla nas?
Pomyślałam, że warto zadać sobie bardzo współczesne pytanie. Jakie nowoczesne pomniki, jakie wizerunki my dzisiaj budujemy z takim wyczerpującym niepokojem, z potężnym wysiłkiem każdego dnia w naszych, powiedzmy, karierach zawodowych czy na pieczołowicie filtrowanych profilach społecznościowych? Budujemy te nasze wieże, w ogóle ignorując prosty fakt, że ten ostateczny, jedyny ciężar naszej prawdziwej wagi i wartości nie pochodzi z naszego własnego wysiłku. Dziękujemy bardzo za uwagę. Do usłyszenia.